Chciałbym podzielić się z wami dzisiaj Słowem Bożym zapisanym w dwóch fragmentach. Pierwszy fragment znajduje się w Dziejach Apostolskich w rozdziale 10, wiersze 37 do 39. Dzieje Apostolskie 10, 37 do 39 i drugi fragment będziemy czytać z pierwszego listu Pawła do Koryntian z rozdziału 15. Przeczytamy również kilka wierszy. Dzieje Apostolskie 10:37 czytamy takie słowa. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze, uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. I 1 Koryntian 15, 12. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. I 30 wiersz. Po cóż i my w każdej godzinie narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia, jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek, jeśli umarli nie bywają wzbudzeni? Jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Co te dwa fragmenty mają wspólnego z sobą? To, co chcę dzisiaj powiedzieć, chciałbym zatytułować tak krótko, takim krótkim pytaniem. Czy warto? Czy warto żyć dla Boga? Czy warto służyć Bogu? Czytaliśmy w pierwszym fragmencie, Piotr w swoim kazaniu, to było jego czwarte kazanie, które wypowiedział w swoim życiu, kiedy był w domu Korneliusza, wycinek z tego kazania mówił o Panu Jezusie. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan, o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Jaki sens był w tym wszystkim, co czynił Jezus, skoro na końcu powiesili go na drzewie, zabili go? Jakiś absurd tutaj istnieje. Jak to się dzieje, że człowiek czyni wszelkie dobro, a na końcu czeka go krzyż, a na końcu czeka go śmierć? Czy jest sprawiedliwość w tym świecie? Gdybyśmy przestudiowali życie mężów Bożych, życie apostołów, uczniów pańskich i po kolei, tak jak historia nam mówi, historia męczenników, stwierdzenie byłoby jedno. Czy warto było? Czy jest sprawiedliwość na tym świecie? Pan Jezus, czytamy, Piotr, który był z Jezusem, który był bardzo blisko Pana Jezusa, który chodził z Jezusem przez 3,5 roku, który widział Pana Jezusa w każdej sytuacji Jego życia. Razem chodzili. Jak uczeń za mistrzem. Razem sypiali, razem jadali. Razem służyli Bogu. Razem szli na misję. Razem się cieszyli, razem cierpieli. Razem się smucili. Piotr niczego nie przeoczył. I tak oto podsumował życie tego świętego człowieka. Czynił dobro. Czynił dobro wszystkim. A na końcu go zabili. Jakież dobro czynił Pan Jezus? Pan Jezus uzdrawiał ludzi, czytamy. Czytamy, że tłumy za Nim chodziły. że Pan Jezus uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli. Kiedy widział potrzebę, był tam Jezus i dotykał się. I udzielał swojej mocy namaszczenia, mocy uzdrowieńczej tym, którzy się źle mieli i zewsząd przyprowadzali do Niego. Ludzi, którzy nie mieli szans w tym życiu, nie mieli szans na jakiekolwiek uzdrowienie. Ludzie, którzy, dla których nie było żadnej nadziei. Byli to ludzie, którzy urodzili się bez oczu, bez wzroku. Byli to ludzie, którzy nie słyszeli od urodzenia. Byli to sparaliżowani, byli to paralitycy, epileptycy. Byli to trędowaci, dla których nie było żadnej szansy. Ani na uzdrowienie, ani na wyleczenie, ani na normalne życie, ani na normalne miejsce w społeczeństwie. Bo trędowatych wyrzucano poza obóz, poza społeczeństwo i nikt nie miał prawa nawet się zbliżyć do trędowatego. Trędowatemu nie było wolno nawet wejść do świątyni, do synagogi, do miejsca, gdzie są ludzie. Ci ludzie byli straceni, skazani. A Słowo Boże mówi, że Jezus dotykał się trędowatych i uzdrawiał. Takie oto dobro czynił Jezus tym ludziom. Czytamy, że Pan Jezus karmił głodnych. Nakarmił 5000 przy pewnej okazji, 4000 przy innej okazji. Czytamy, że Pan Jezus nawet wskrzeszał umarłych. Kiedy przyszedł do domu żałoby, kiedy płakali, kiedy było wszystko już skończone, Pan Jezus podał rękę umarłemu i wstał. Pan Jezus rzekł słowo: Łazarzu, mówię ci, wstań. I Łazarz wstał i wyszedł. Czynił dobro. Przechodził obok miejscowości Nain i zobaczył kondukt pogrzebowy. I zobaczył płaczących i zbliżył się. I zbliżył się do matki zmarłego, młodzieńca. Była to wdowa, która już miała jedną żałobę w swoim życiu, teraz kolejna. I Słowo Boże mówi, że Jezus ulitował się. Użalił się nad tą kobietą. I przywrócił życie. I przywrócił życie i przywrócił radość tej kobiecie. Takie oto dobro czynił Jezus. Co jeszcze czynił Jezus? Kiedy przychodzili do Niego grzesznicy, naturalna sprawa, że grzesznik w swoim sumieniu czuje potrzebę przebaczenia, potrzebę łaski, potrzebę miłosierdzia, potrzebę zbawienia. Do kogoż mieli pójść? Kiedy dowiedzieli się grzesznicy, że oto jest ten, który przebacza grzechy, że oto jest ten, który przyjmuje każdego grzesznika, który nie odrzuca, że on inaczej mówi, inaczej przemawia, inaczej przyjmuje nas, jak ci religijni przywódcy tamtych dni. Łukasz zapisał w 15 rozdziale: i zbliżali się do Niego grzesznicy i celnicy. Ale oczywiście wiemy, że religijni przywódcy gardzili Jezusem, gardzili grzesznikami, gardzili całą tą sytuacją, kiedy widzieli, jak Jezus zasiadł z grzesznikami. Jak z nimi spożywał wieczerze, to ich gorszyło, to ich frustrowało. Ale ci grzesznicy, nareszcie ktoś mógł na nich spojrzeć łaskawie. Nareszcie znalazło się miejsce, nareszcie znalazło się miejsce, do którego mogli pójść. Nareszcie znalazł się ktoś, który mógł ich wysłuchać. Jednej, drugiej, trzeciej historii swojego życia. Tak jak Mateusz celnik. Kiedy Jezus powołał, nazywał się Lewi. Potem otrzymał imię Mateusz. Tak jak Zacheusz, który zaprosił swoich przyjaciół, podobnych grzeszników jak on, podobnych celników jak on. Tam przy tym stole zasiedli z Jezusem. Przy tym stole, kiedy przeliczali swoje pieniądze, które wymusili. Dzielili się łupem. Przy tym samym stole siedział Jezus i rozmawiał z nimi, i jadł z nimi, i słuchał ich, i patrzył na nich z miłością. Takie dobro Jezus czynił. Takie dobro Jezus czyni wobec każdego z nas, wobec każdego człowieka. Czy zauważyliście jakikolwiek fragment w Słowie Bożym, który mówiłby, że Jezus uczynił jakieś zło, że Jezus jakieś błędy uczynił i trzeba przymknąć na to oko? Ja nie czytam i nie widzę. To moje pytanie jest, to za co go zabili? Za co go powiesili na drzewie? Wtedy, kiedy tłumy za Jezusem chodziły, wtedy, kiedy zauważono, że On inaczej naucza, że naucza z mocą, nie tak jak uczeni w Piśmie i ich faryzeusze, jak i uczeni w Piśmie i faryzeusze. Wtedy Słowo Boże mówi, że wzbudziła się zazdrość w ich sercach, tych członków Sanhedrynu, tych wielkich uczonych tamtych wieków, tych mędrców tamtych wieków, tych przywódców. Zazdrość, bo gdzie oni mieli swoich uczniów? Gdzie oni mieli te tłumy? Jeden z nich powiedział, wkrótce cały świat pójdzie za nim. I w tym też dniu postanowiono zabić Pana Jezusa. Wiecie, zazdrość jest okropnym grzechem. Zawiść jest okropnym grzechem. Zazdrość potrafi wywrócić domy, wywrócić społeczności, wywrócić kościoły. Dlaczego ja tego nie mam? Dlaczego ja tego nie posiadam? Dlaczego on ma lepsze niż ja? Dlaczego on lepiej, a ja gorzej? Żydzi wydali Jezusa z zazdrości i z zawiści. Pamiętacie sytuację, kiedy Piłat zastanawiał się, co zrobić z Jezusem? I przyprowadził im Barabasza, jednego mogę wypuścić, którego wybierzecie. On dobrze wiedział, że wybiorą Barabasza, bo Słowo Boże mówi, wiedział, że z zawiści wydali Jezusa. On dobrze wiedział, w co gra. Dobrze wiedział, że Barabasza wybiorą. Bo zazdrość i zawiść jest okropnym grzechem, który niszczy nasze serca, niszczy nasze społeczności, niszczy nasze rodziny. Z zawiści, z zazdrości powiesili go i zabili go. Kiedy Pan Jezus żył na tej ziemi, straszliwie cierpiał. Izajasz nazwał go w 53 rozdziale, prorok Izajasz nazwał go mężem boleści, mężem cierpienia. Pan Jezus doskonale wiedział i też z tego powodu cierpiał. Wiedział, że ma być wydany i ukrzyżowany. Wiedział, że ma poddać się straszliwej męce. Wiedział, że to, co czyni ludowi, to, co czyni ludziom, i tak będzie go kosztować. I tak będzie musiał za to zapłacić. I tak przyjdą tacy, którym się nie będzie to podobać. Ale pomimo tego wiedział, że to jest jego droga. Wiedział, że krzyż jest ostatnim tronem, na którym musi zasiąść na tym świecie. Cierpiał w sposób fizyczny. Cierpiał, kiedy go biczowano, kiedy wbijano mu gwoździe w ręce, kiedy wbijano koronę cierniową. Straszliwie cierpiał. Okropne męki, kiedy wisiał na krzyżu. Ale cierpiał, kiedy zanim jeszcze zaprowadzono go na krzyż. Od samego początku cierpiał. Cierpiał w sposób emocjonalny. Kiedy poszedł do Nazaretu, to było miejsce, miasto, w którym się wychowywał. Tam byli jego przyjaciele. Tam była jego rodzina. Miejsce, w którym się wychowywał. Z pewnością Kiedy wrócił do tego miejsca, spotkał swoich przyjaciół, swoich kolegów, z którymi może w piłkę grał, bawił się, może biegał gdzieś po lesie z tymi przyjaciółmi. Kiedyś mieli wspaniałą wieś, wspaniałą przyjaźń. Tam były jego siostry, byli jego bracia w Nazarecie. Ale pewnego dnia postanowił wrócić do tego miejsca i co zastał? Zastał nieprzyjaźń, zastał pogardę. Ten człowiek, co on ma nam do powiedzenia? I wtedy Jezus powiedział te słowa, że prorok nie ma uznania we własnej ojczyźnie wśród swoich. I tak myślałem o tym, że musiało to go niesamowicie boleć, ranić, kiedy ci bliscy jego przyjaciele tak go potraktowali. A jak mógł się czuć, kiedy wybrał 12 uczniów na śmierć i życie, a jeden z nich, kiedy mała dziewczynka podeszła w chwili aresztowania Jezusa, kiedy Piotr grzał się przy ognisku i mała dziewczynka podeszła i mówi: ty byłeś z nim, ja ciebie tam widziałam. A Piotr: o czym ty mówisz? Zaklinał się, że nie zna Jezusa. I tak zrobił po trzykroć. Jakże to musiało boleć Jezusa, kiedy ten zaufany uczeń, który ciągle mawiał i zapierał się, że pójdzie z nim nawet na krzyż, boi się sługi, boi się małej dziewczynki, boi się przyznać. Ten przyjaciel. Jakże to musiało boleć, kiedy jeden z nich, który nazywał się Judasz, którego też wybrał, przyszedł i wydał swojego mistrza pocałunkiem. To o nim Dawid w swoim proroczym psalmie 51 napisał. To Dawid o tej sytuacji właśnie napisał: gdy wróg mnie lży, powiada, mógłbym to znieść. Gdy nieprzyjaciel mój mnie lży, nastaje na mnie, mógłbym się przed nim schronić, powiada. To jest psalm 55. Ale ty, mój przyjaciel, powiernik mój, z którym mieliśmy te słodkie tajemnice, z którym chodziliśmy razem do domu Bożego. Mówił tu o Judaszu, który zdradza pocałunkiem swojego mistrza. Jakże to musiało boleć, jakże musiał cierpieć. Jezus Chrystus. Czytaliśmy drugi fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału. Na początku zadałem pytanie, jaki to ma związek tego fragmentu z Dziejów Apostolskich z tym apostoła Pawła do Koryntian. Wiecie, kiedy Pan Jezus Chrystus wisiał na krzyżu, kiedy rozpięto mu dłonie, kiedy właściwie nie mógł już wykonać żadnego ruchu, żeby się uwolnić, kiedy przechodzili tam ludzie obok krzyża, Słowo Boże mówi, Mateusz zapisał w 27 rozdziale, i ludzie potrząsali głowami, kiedy patrzyli na wiszącego Jezusa na krzyżu. Potrząsali głowami w pogardzie, dlatego że wiedzieli, że wisi tam przeklęty. Piąta Księga Mojżeszowa mówi o tym, jaka kara ma spotkać tych, którzy, tych najgorszych przestępców, że ma zostać powieszony na drzewie i ma wisieć do zachodu słońca, a o zachodzie słońca mają zdjąć go. Nie może pozostać przez noc, bo jest przeklęty. I cała ziemia będzie przeklęta, jeśli go nie zdejmiecie. Tak patrzono na powieszonego człowieka na drzewie, jako przekleństwo. I dlatego potrząsali głową. I Pan Jezus wisi jako ten przeklęty. Jako ten, który przyjął tą najgłębszą hańbę tą najgłębszą pogardę i umiera. I patrzy na tych ludzi tam, którzy gdzieś tam przechadzają się obok krzyża. Wiecie, Pan Jezus 7 razy odezwał się na krzyżu. 2 zdania powiedział do ludzi, do łotra, który był, do jednego z łotrów, który był po prawicy. Powiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Do Marii i Jana powiedział: synu, oto matka twoja, matko, oto syn twój. Powiedział też 2 słowa, takie jak wykonało się, czy pragnę, ale powiedział 3 zdania, które skierował do swojego Ojca. Gdy tam przechodzili ci ludzie i naigrywali się nad nim, szydzili z niego, drwili z niego, powiedział: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I 2 słowo, które powiedział: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I na końcu powiedział 3 zdanie, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. Wiecie, tak sobie pomyślałem, że gdybym to ja wisiał na miejscu Jezusa. I myślę, że każdy z nas, który by wisiał na miejscu Jezusa w tym momencie, w tej wielkiej niegodziwości i nieprawości, która się stała wobec Niego, każdy z nas popatrzyłby na tych ludzi ostatnim tchem, ostatnim wysiłkiem, zadałby to pytanie, czy warto było? Czy warto było tak się poświęcać? Czy warto było tych ludzi uzdrawiać? Czy warto było ich karmić? Czy warto było tych trędowatych spośród nich leczyć? A teraz co mnie spotkało? Czy warto było? Myślę, że to pytanie zadałbym w takim momencie. I może Jezusowi chodziło po głowie to pytanie, ale nie powiedział, ale nie zadał tego pytania. I teraz idziemy do apostoła Pawła. Wiemy, że apostoł Paweł miał wspaniałe życie, zanim spotkał się z Jezusem na drodze do Damaszku. Wiemy, że apostoł Paweł miał wszystko, co tylko można było sobie wymarzyć w tym życiu. Miał fortunę. Miał bogactwo, miał wykształcenie, miał dobre pochodzenie. Miał to całe dziedzictwo żydowskie. Miał autorytet, miał poparcie, miał wsparcie wszystkich notabli tego świata. Mógł robić, co chciał. Ale przyszedł dzień, kiedy Syn Boży, Jezus Chrystus, ja mówię, dopadł go w jego biegu, na drodze do Damaszku. Trafił go, że spadł z konia. I powiedział mu, będziesz mi służył. Będziesz mi służył. Pójdziesz tam, gdzie ja ci powiem, pójdziesz. I będziesz mówił to, co ja ci powiem. I zadał pytanie Paweł, wtedy Saul, kim jesteś, Panie? I od tego momentu zaczyna się gehenna jego życia. I od tego momentu wszystko to, co miał najwspanialsze, patrząc ludzkimi oczami, staje się, tak jak on to nazwał w liście do Filipian, śmieciem, przeszkodą w poznaniu Jezusa Chrystusa, w służeniu Mu. I jego życie zmienia się diametralnie. To wspaniałe życie, które miał, zmienia się w życie trudne, pełne konfliktów, pełne sporów, prześladowania, trudności. I gdybyśmy czytali pod tym kątem Dzieje Apostolskie, pod kątem życia Pawła, to już czytamy zaraz po tym, jak łuski spadły z jego oczu, zaczął zwiastować Chrystusa. I już zaczęło się to niektórym nie podobać. Nawet uczniowie jego nie byli uczniowie Jezusa Chrystusa nie byli przekonani co do apostoła Pawła. Nie chcieli go jakby zaakceptować początkowo, nie chcieli go uznać. To również w jakiś sposób musiało go trochę boleć. 9 rozdział, który mówi o nawróceniu Pawła. Zobaczcie już 23 wiersz, kiedy to Paweł zaczął zwiastować Chrystusa. Jest powiedziane, po upływie dłuższego czasu uknuli Żydzi spisek na życie Pawła. Dotychczas to on czyhał na życie innych ludzi. Jest powiedziane, że prześladował Kościół Boży i wtrącał do więzienia i wydawał wyroki śmierci. Ale teraz to inni na niego czyhają, na jego życie. Uknuli spisek na jego życie. XIII rozdział mówi o tym, że zbór postanowił wysłać swoich misjonarzy na dzieło, do pracy misyjnej. Wiecie, kogo wybrali? Wybrali właśnie Pawła i Barnabę. I pierwsze miejsce, do którego pojechali, to był Cypr. Ta wysepka Cypr. Myślę, że niektórzy byli na tej wyspie, Cyprze, na Cyprze. Może w innych okolicznościach, w innych celach. My przeważnie w celach turystycznych jedziemy tam. Ale Paweł nie był w celu turystycznym. Pojechał tam, by głosić Słowo Boże. I od razu sprzeciwy. Wystąpił przeciwko niemu czarnoksiężnik Elimas. Moce ciemności wystąpiły przeciwko niemu. Dalej Paweł pojechał do Antiochii Pizydyjskiej i zaczął przemawiać do Żydów. I przemawiał do Żydów, wygłosił kazanie, ale Żydzi... I znowu, gdy ujrzeli tłumy, ogarnęła ich, i znowu posłuchajcie, co? Zazdrość. Kiedy tłumy zaczęły się zbliżać i słuchać Pawła, Żydzi zaczęli mu zazdrościć i zaczęli bluźnić przeciwko niemu i przeciwko temu, co mówił Paweł. Żydzi zaczęli podburzać, 50 wiersz 13 rozdziału. Pobożne i dostojne niewiasty oraz wybitne osobistości w mieście i wzniecali przeciw Pawłowi i Barnabie prześladowanie i wypędzili ich ze swojego okręgu. No to Paweł idzie dalej. Poszedł do Ikonium. W Ikonium to samo, w każdej miejscowości, patrzcie, spotyka go prześladowanie. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. 5 wiersz powiada, że zaczęli ich znieważać i kamienować. To już nie są żarty w tym momencie. To już nie jest zabawa w piaskownicy, ale życie ich było zagrożone. To Paweł idzie dalej, poszedł do Listry. I w Listrze to samo. Tymczasem nadeszli z Antiochii, z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła. Chciałbyś dostać choć jednym kamieniem, który waży 0,5 kilograma w głowę? Z odległości 10 metrów czy 5, ja chyba już bym nie wstał. A oni w niego rzucali. Tak rzucali, że oni padli, im się wydawało, że już zabili go. Potem wywlekli go, sądząc, że umarł. Nieźle mu musieli przyłożyć. Ale kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wyszedł. I wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derbe. I potem idzie do Filipi. I w Filipi jest oto taka sytuacja. Napotyka dziewczynę, która ma ducha wieszczego, która przez swoje wróżby przynosi swoim panom spory zysk. I Paweł widzi to i mówi, muszę coś z tym zrobić. I wtedy rozkazuje w imieniu Jezusa Chrystusa, żeby z niej wyszedł duch nieczysty. I w tej chwili duch nieczysty z niej wyszedł. Ale Słowo Boże mówi, że gdy jej panowie to ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek i przed urzędników. 22 wiersz powiada... A pretorzy, zdarłszy z nich szaty, kazali ich siec rózgami. A gdy im wiele razy zadali, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. To jest Filipia. I wiem, w jakiś sposób to się stało, że kiedy modlili się i śpiewem wielbili Boga, powstało wielkie trzęsienie ziemi i bramy się otworzyły i mogli wyjść wszyscy więźniowie spokojnie. Nie jest oczywiście to tematem mojego zwiastowania dzisiaj, te szczegóły, jak to się stało. Ale Paweł wyszedł. Paweł i Sylas wyszli z tego więzienia w cudowny sposób. I idą dalej, idą do Tesaloniki. I w Tesalonice znowu spotyka ich to samo. A Żydzi, powodowawszy zazdrością, ileż to razy ten grzech tutaj się pojawia na kartach Słowa Bożego, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywoływali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Widzicie? Zazdrość, podburzanie, niegodziwość idzie w parze. No to idą dalej. Kolejne miasto to Berea. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. A jak było w Berei? A gdy się dowiedzieli Żydzi, że z Tesaloniki, Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei Paweł głosi Słowo Boże, udali się tam judząc i podburzając pospólstwo. I co dalej? No to idzie dalej. Idzie do Aten. W Atenach staje na rynku, gdzie różni filozofowie, mędrcy się zgromadzają i wielkie mowy wygłaszają filozoficzne. Byli tam epikurejczycy i stoicy. Paweł był obeznany w tych filozofiach i zabrał głos. Ale ci zaczęli kwestionować. Zaczęli mu się sprzeciwiać. Zaczęli ścierać się z nim. I powiedzieli do nich, co to za bajaż, jakieś bzdury nam tutaj chlepie ten człowiek. Podobna sytuacja. No to idzie dalej. Korynt. Potem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu. Szósty wiersz. Lecz gdy mu się sprzeciwili i bluźnili, otrząsnąwszy szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą. Ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do pogan. No i idzie do pogan i dochodzi do miejscowości Efes. W miejscowości Efes podobna rzecz. A gdy niektórzy nie dali się przekonać, trwali w uporze, mówiąc źle wobec ludu o drodze pańskiej. Więc Paweł, co zrobił? Zerwał z nimi, odłączył uczniów i począł codziennie nauczać w szkole Tyranosa. I dalej, co dzieje się w Efezie? W owym czasie powstała niemała wrzawa z powodu drogi pańskiej, z powodu tego, co Paweł zwiastował. Powstała w całym mieście straszna wrzawa. Wyobrażacie sobie? 100-tysięczne miasto i w całym mieście wszyscy wrą. Burza, krzyk wobec tego, co Paweł głosił i nauczał. I o co tam chodziło? Był tam człowiek imieniem Demetriusz. Demetriusz, który wytwarzał, produkował posążki Artemidy Efeskiej. Niemały zarobek miał z tego. Ale kiedy zaczął zwiastować Paweł im innego Boga, że Jezus Chrystus jest jedynym Bogiem, ten zaczął się trząść, zaczął się martwić o swój zysk i wzburzył całe miasto przeciwko Pawłowi. Czytaliśmy w pierwszym liście do Koryntian 15, jeśli uważnie słuchaliście, Paweł powiada, dlaczego ja walczyłem z dzikimi bestiami w Efezie? Ja myślę, że to Paweł odnosi tu do tych sytuacji, gdzie ci wielcy ludzie, którzy potrząsali całymi miastami, którzy mieli dojście do notabli tego świata, potrafili wzburzać całe tłumy, całe miasta przeciwko mężom Bożym, przeciwko drodze pańskiej. To były te dzikie bestie, które chciały unicestwić dzieło Boże. I dalej byśmy mogli, tak mówić, 23 rozdział. Żydzi postanowili zabić Pawła i 40 mężów, Słowo Boże mówi. Związało się przysięgą, że niczego nie zjedzą, dopóki nie zabiją Pawła. Chcielibyście być w takiej sytuacji? 40 facetów przychodzi i mówi do ciebie, będziemy tak długo pościć, aż ciebie zabijemy. Jeden dzień, dwa, trzy dni. Ale kiedy 10 dzień przychodzi, to już zaczyna coś się dziać. Chyba musimy go dorwać, tego Pawła, i w końcu zabić, bo z głodu umrzemy. To była determinacja. Naprawdę determinacja. A więc wiedzieli, co mówili i czego chcą. A jednak. I skracając to wszystko, wiecie, można by mówić o życiu Pawła wiele. Dostaje się do Rzymu. W końcu Paweł stwierdza, że jest obywatelem rzymskim i chce być sądzony przez cesarza. I dostał się do Rzymu, 28 rozdział Dziejów Apostolskich mówi, że był w takim areszcie domowym. I tam miał tą łaskę, że mógł sobie wynająć mieszkanie, że mógł przyjmować i głosić Słowo Boże. Ale wiecie, nie na tym kończy się życie Pawła na 28 rozdziale Dziejów Apostolskich. Wydaje się nam, że apostoł Paweł sobie tak był w tym mieszkanku, sobie tam kawkę parzył rano, przyjmował ludzi, świadczył im. Żołnierze przyszli, zapytali się go, czy wszystko ma, czy ma wodę i chleb i tak dalej. Poszli i tak nie było tak. Ponieważ Dzieje Apostolskie kończą się 28 rozdziałem, ale życie Pawła nie kończy się w tym miejscu. Paweł jeszcze raz dostaje się tym razem już do lochu rzymskiego. Za czasów Nerona przyszło wielkie prześladowanie. Wiemy, że Neron był psychopatycznym władcą i sam podpalił Rzym, żeby wzbudzić jakąś wrzawę i mieć kogo oskarżyć. I oskarżył oczywiście chrześcijan od podpalenia Rzymu. I wynik był taki, że wielu chrześcijan ukrzyżował. I palące się krzyże z wiszącymi ludźmi jeszcze oblał smołą. Były to płonące pochodnie. Ale Paweł był obywatelem rzymskim i jego nie wolno było ukrzyżować, bo prawo rzymskie zakazywało. Co nie oznacza, że Neron i na niego nie wydał wyroku. Ostatni list, który napisał apostoł Paweł w swoim życiu, to drugi list do Tymoteusza. I w 4 rozdziale napisał takie słowa: biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekujemy wieniec sprawiedliwości. Paweł wiedział, że kończy swoje życie, że już wyrok Nerona zginął w roku 67, że wyrok już zapadł i teraz zostanie złożony w ofierze, takiego słowa używa. I historia mówi, że 2-3 tygodnie po tym, kiedy napisał ostatni list w swoim życiu, został ścięty. Wiecie, tak myślałem nad tym Pawłem, kiedy tyle, tak jak jego mistrz, tyle dobra wyrządził ludziom. Chodził, głosił miłosierdzie Boże, łaskę Bożą, zbawienie. Pracował sam, kiedy trzeba było. Sam troszczył się o swoje potrzeby, kiedy trzeba było. Nic nikomu nie był winien. W jednym miejscu powiedział: niczego nie jestem wam winien. I przychodzi dzień, kiedy z jednej strony czuję pieniek, a z drugiej strony czuje ostrze miecza. I tak leży i czeka na wyrok. Kadiusz podnosi swoją dłoń z mieczem, żeby mu uciąć głowę. Co w tym momencie poczułbyś? Czy warto było? Czy warto było tam iść? Czy warto było tu przychodzić? Czy warto było głosić Ewangelię? Czy warto było służyć? Każdy z nas zadałby to pytanie. Wiecie, w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł jakby podsumował swoje życie i napisał takie słowa: ku własnej hańbie to mówię, w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty i ja jestem śmiały. Hebrajczykami są ja także, Izraelitami są ja także, potomkami Abrahama są ja także. Sługami Chrystusa są ja niespełna jakby rozumu, to mówię. Daleko więcej, ja więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach. Paweł takiej mowy używa, bo był straszliwie prześladowany przez ludzi. Oskarżali go o to, że buduje na cudzym gruncie, o to, że jakieś datki otrzymuje od innych zborów. W jednym miejscu powiedział: złupiłem zbory i to mu mieli za złe. Oskarżali go o to, że rozruchy wszczynał, a nazwali go nawet śmieciem. Omieciną tego świata nazwali go. I dlatego tak mówi. Sługami są, ja też jestem sługą. I wtedy mówi tak: od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie, znoju, często w niedospianiu, w głodzie, pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Co jeszcze można dodać? Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codziennie nachodzenie mnie troska, wszystkie zbory Boże. W niebezpieczeństwie na rzekach, to jest zrozumiałe. W niebezpieczeństwie od pogan, to jest zrozumiałe. W niebezpieczeństwie na pustyni, to jest zrozumiałe. W niebezpieczeństwie od fałszywych braci? Jak można być w niebezpieczeństwie od fałszywych braci? A byli tacy. I apostołowie mieli ten problem. Nie tylko Jan miał problem z fałszywymi braćmi. Jan, apostoł, w trzecim liście Jana napisał takie słowa. Napisałem do zboru krótki list, lecz Diotrefes, który lubi odgrywać wśród nich kierowniczą rolę, nie uznaje nas. Dlatego jeżeli przyjdę, przypomnę uczynki jego, że złośliwymi słowy nas obmawia i nie zadawając się tym, nie tylko sam nie przyjmuje braci, lecz nawet zabrania to czynić tym, którzy chcą ich przyjąć i usuwa ich ze zboru. Otóż ci fałszywi bracia mają takie cztery cechy. Chcą odgrywać kierowniczą rolę. Po drugie, nie uznają braci, którzy byli dotąd. Apostoł Jan był jednym z 12, który był wybrany przez Pana, od samego początku chodził. Napisał to, na co nasze oczy patrzyły, co nasze uszy słyszały, czego ręce dotykały, o słowie żywota. On był z Jezusem w każdej sytuacji, tak jak już wcześniej mówiliśmy, Piotr. I apostoł Paweł napisał, że na fundamencie apostołów i proroków jest zbudowany Kościół, którego fundamentem, którego kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. To byli apostołowie, na których jakby filary Kościoła. I przychodzi taki Diotrefes, którego jeszcze na świecie nie było, kiedy Jan apostoł zmagał się dla sprawy Chrystusa. Nie wiadomo skąd się wziął, nie wiadomo po co się wziął i zaczyna odgrywać kierowniczą rolę. Nie uznaje braci. A co wy tam i tak dalej? My tu po swojemu zrobimy. Nowe rzeczy idą. Słowo Boże powiada jasno. Kościół budowany jest na pewnym fundamencie, który już był. Diotrefesa nie obchodziło to, że byli apostołowie tak jak Jan, tak jak Piotr, tak jak Jakub, którzy każdy z nich w męczeństwie oddał swoje życie. Ale jego to nie interesowało. Więc żeby podważyć zaufanie, żeby obedrzeć ich z autorytetu, co robi? Obmawia złośliwymi słowami. Najlepiej obmówić. Najlepiej mówić źle. Najlepiej oskarżyć i tak zostawić. I usuwa. To dotknęło Pawła, to dotknęło Jana i to dotykało apostołów, których Pan Jezus wybrał jako filary Kościoła. I wracając teraz do tego, co powiedziałem o tym pieńku i o tym mieczu. To wszystko go spotkało, apostoła Pawła, apostoła Jana, Piotra. Oni wszyscy zginęli śmiercią męczeńską. Apostoł Piotr został powieszony, ukrzyżowany do góry nogami. Filip został ukrzyżowany. Tomasz został ukrzyżowany. Jakub, Juda i Szymon zostali ścięci, a apostoł Bartłomiej został obdarty ze skóry i ścięto mu głowę. Oni wszyscy, wtedy kiedy zbliżył się do nich miecz, mogli zadać pytanie, czy warto było. Paweł zadał to pytanie, po co my w każdej godzinie narażamy się na niebezpieczeństwo? Studiowałem księgę męczenników. Felix Manz w 1526 roku za głoszenie Słowa Bożego uznany został za heretyka i w Curychu został żywcem spalony na stosie. Jerzy Blaudruk również w tym samym roku w miejscowości Klowin również został spalony na stosie. Michał Sater w 1527 roku został utopiony. Derek Williams w 1569 roku został żywcem spalony na stosie, kiedy inkwizytor, wiecie, gonił go po zamarzniętym jeziorze. A kiedy on uciekał, wtedy lud zarwał się pod tym inkwizytorze i ten tonął. Wtedy Derek Williams zatrzymał się, podał mu rękę i go wyciągnął z tego. A ten go chwycił, pojmał i przekazał katowi i został spalony na stosie. I takich przypadków było mnóstwo. I tak sobie pomyślałem o tym mężu Bożym. Kiedy płonął stos pod nim, kiedy ginął w męczarniach, pewnie niejednokrotnie pomyślał, po co ja mu podawałem rękę? Czy warto było podać temu oprawcy rękę? Po cóż my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Wczoraj rozmawiałem z jedną siostrą, która prowadzi kolonie, obozy i zadała mi takie pytanie, dlaczego wy to robicie? Prowadzimy obozy też w Oświece. Przecież to jest tyle trudności, tyle komplikacji, tyle prawnych niebezpieczeństw. Coś się stanie, komuś coś się stanie, ktoś się utopi. Ktoś może życie nawet stracić, jeden drugiego zepchnie z balkonu. Wiecie, jakie to są problemy? Po co wy to robicie? Mówię, nie wiem, po co to robimy. Tak trzeba to robić. Bo przecież ktoś tym ludziom musi głosić Ewangelię. Ale nie boicie się, że w końcu coś się stanie i będziecie mieć problemy prawne? Jest tyle tych przepisów teraz unijnych, które trzeba spełnić. Nawet nie myślimy o tym za bardzo. Co trzeba? To trzeba, ale gdybyśmy mieli myśleć o tym tak każdego dnia, to można naprawdę zbzikować, zwariować z tym wszystkim. Robimy to i wierzymy w Boże błogosławieństwo, w Boże prowadzenie i kierownictwo. Dlaczegoż chrześcijanie robią to, co robią? Głoszą Słowo Boże i zwiastują Słowo Boże. I Paweł odpowiada na to pytanie. I mówi tak, bo jest nowe życie, bo jest zmartwychwstanie. Dlatego głoszę słowo, mówi Paweł, bo jest zmartwychwstanie. Gdyby nie było zmartwychwstania, potem gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, moje kazanie byłoby daremne. Moja mowa byłaby daremna, wasza wiara byłaby daremna. Ale powiada, narażamy się, bo jest zmartwychwstanie, bo jest nowe życie w Jezusie Chrystusie. Bo jest nowy świat w Jezusie Chrystusie, nowa rzeczywistość, bo jest nowe stworzenie, bo stare przemija i dlatego to robimy. I dlatego zbór to robi i dlatego jest misja, jest praca. W tym roku prowadziliśmy jeden z najtrudniejszych obozów, mogę powiedzieć, w moim życiu. Był to obóz dziecięcy. Już pierwszego dnia była niezła kołomyja, matki zaczęły wydzwaniać, a dlaczego w tym pokoju, a nie w tym, a ja nie chcę, żeby moja córka była z tą dziewczynką w tym pokoju, a ten chłopiec i tak dalej. Do 12 godziny moja żona odbierała telefony, aż w końcu już nie wytrzymała, się rozpłakała i mówi, ja już nie mogę, mówi. To był pierwszy dzień. Na drugi dzień przychodzi chłopiec z taką śliwą pod okiem i mówi, a tamten chłopiec mnie kulą bilardową rzucił. I zaczyna się. I telefony od rodziców. A co wy, a nie pilnujecie to i tamto. Każdego dnia była jakaś bójka. Zostało kilka też rodziców, dzieci, które były na obozie. Też były pewne niedogrania, nieścisłości. Wiecie, jak to matka widzi swoje dziecko, zawsze chce, uważa, że lepiej i to jest całkiem zrozumiałe, ale wychowawcy, którzy tam byli, powiedzieli, no my już tak nie możemy tych uwag i tego wszystkiego raczej tu znieść. I rzeczywiście pewnego dnia w środku tego obozu była strasznie napięta sytuacja i nawet dwóch moich wychowawców powiedziało, ja już chyba pojadę do domu, już nie wytrzymam tej atmosfery. Wiecie, tej nocy nie mogłem spać i otworzyłem Słowo Boże. Powiedziałem, Panie, ja nie wiem, co powiedzieć, ja nie wiem, jak tę sprawę załatwić, ja nie chcę nikogo urazić, nikogo zranić. Jakieś wyjście musi być. Wiecie, i myślę, że to Pan Bóg podsunął mi właśnie ten fragment, który przeczytaliśmy na początku, że trudności będą, że niebezpieczeństwa będą, ale nie trzeba się tym załamywać, ale trzeba iść do przodu. I zrobiliśmy spotkanie z wychowawcami i podzieliłem się z nimi tym słowem. Wytrwajcie jeszcze, bo trud wasz nie jest daremny w Panu. Zobaczcie te wszystkie dzieci, które potrzebują Jezusa. Wiecie, i tego dnia wychowawcy powiedzieli, zrobimy dzisiaj ewangelizację. I tego wieczoru jeden z nas zaczął głosić Słowo Boże. Powiedział tę prostą prawdę Ewangelii. Każde dziecko otrzymało taką bransoletkę, bo to jest bransoletka Ewangelii. Takie cztery proste prawdy. To serce oznacza, że Bóg ciebie kocha. Ta gruba linia i te dwie kropki oznacza, że jedną kropką jesteś ty, a drugą jest Bóg, a ta gruba linia to jest twój grzech, który oddziela ciebie od Boga. Krzyż oznacza, że Jezus umarł i zapłacił za twój grzech, a znak zapytania oznacza, co z tym teraz ty zrobisz, czy przyjmiesz. Wiecie, tego wieczoru, kiedy zrobiliśmy wezwanie do tego, aby przyjąć Jezusa do serca, aby przyjść i pokutować, przeprosić za swoje zachowanie i też to, które tutaj dzieje się na tym obozie. Połowa tych, z tej prawie osiemdziesiątki, połowa dzieci przyszło do przodu się modlić. Zrobiliśmy kilka grupek, sześć grupek. Widziałem, jak płakali, jak pokutowali, jak modlili się. I wtedy z wychowawcami popatrzyliśmy na to i stwierdziliśmy razem, trud wasz nie jest daremny w Panu. Bóg okazał swoją moc i okazuje swoją moc. Każdego dnia. Czy warto? Warto, bo jest nowe życie, bo jest lepsze życie. W Jezusie Chrystusie. Kościół to nie instytucja, w której podzielimy się urzędami. Kościół to nie organizacja. Kościół to nie firma. Kościół to nie towarzystwo wzajemnej adoracji. Kościół to nie miejsce, do którego przychodzimy i się zastanawiamy, kto nam dzisiaj zagra, kto nas będzie dzisiaj zabawiał, kto będzie do nas przemawiał, a kto nam dzisiaj zaparzy kawkę i herbatkę. A może jeszcze obiad nam dadzą. To nie jest miejsce na takie rzeczy. One mogą być. Ale Kościół to jest ciało Jezusa. Kościół to jest życie Jezusa. Kościół to jest serce Jezusa. Kościół ma iść na cały świat. Dlatego Jezus powiedział, idźcie na cały świat. I zanieście moje imię, zanieście moje serce. Tym ludziom, którzy nigdy nie usłyszą, jeśli wy nie pójdziecie. Dowiedzieliśmy się właśnie kilka wczoraj, że na następnym obozie będzie dwójka dzieci. Ich mamusia umarła, zdaje się, w listopadzie. Tak, Marlenka? W listopadzie. A w lipcu ojciec zmarł na zawał serca. I oni będą na tym obozie teraz. I będą chodzić wokół nas, my wokół nich. I się zacząłem zastanawiać, kim my dla nich będziemy. Jeżeli my nie okażemy im serca, jeżeli nie pokażemy im życia Jezusa, to kto to zrobi? Przychodzi chłopiec i płacze. Co się dzieje? Pytamy się. A płacze, bo tatuś kredytów nabrał i mafia go ściga. Modlimy się z nim i rozmawiamy i pocieszamy. Przychodzi dziewczynka i płacze. Widzę, że chodzi zagubiona. Nie może sobie miejsca znaleźć. I zaczynamy rozmawiać. I ona mówi o swoim życiu. Mówi rok temu. Mój tatuś kazał pilnować mojego braciszka, a ja go nie upilnowałam i tatuś cofał traktorem i przejechał go. I ja dzisiaj się obwiniam. Ja nie wiem, co z tym zrobić, to ja jestem winna jego śmierci. Żeby nie przedłużać i mnóstwo takich sytuacji. Mieliśmy chłopców. Kiedy wszyscy idziemy się kąpać, mówimy, wszyscy idziemy nad jezioro się kąpać, a ci chłopcy nie chcą się kąpać. I rozmawiamy, jak to nie chcecie się kąpać, taka woda tak gorąco. Wujek, uraz do wody, ponieważ utopił się mój brat, to ja miałem go pilnować. Ja miałem go pilnować, a on się utopił, bo ja go nie pilnowałem i teraz mam obrzydzenie do wody. Po to ja to mówię, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli my jako Kościół nie pójdziemy do tych ludzi i nie będziemy sercem Jezusa, to kto dla nich będzie? To my nie będziemy w ogóle wiedzieć, że ci ludzie potrzebują Jezusa, że mają takie, jak to mówimy kolokwialnie, porąbane życie. I dlatego jest misja, dlatego Kościół idzie, dlatego są obozy, dlatego są konferencje, są wyjazdy misyjne. Dlatego proszę też o wsparcie tych wszystkich ludzi, którzy wyjeżdżają, głoszą Słowo Boże. To są ludzie, którzy chcą nieść serce Jezusa. Życie Jezusa do świata, który żyje bez nadziei, bo jedyną nadzieją dla tego świata jest życie Jezusa, które my mamy zanieść tym ludziom. Niech Pan nas błogosławi. Powstańmy do modlitwy.